Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.
Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dziś z nami się łączą. Kochani, dzisiaj taki bardzo ważny temat. Chcemy podyskutować, w zasadzie chcę powiedzieć coś na temat tolerancji. Znana nam jest piosenka pod tym tytułem Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? A tak szczerze, ktoś, kto teraz słucha tego, co mówię, niech zastanowi się nad tym, czy kiedyś w twoim życiu nie było takiej sytuacji, że zarzucono ci ten fakt, że jesteś nietolerancyjny. I dziś stawiamy takie dwie tezy. Czym jest tolerancja i czym jest prawda? Prawda jako zgodność rozumu z rzeczywistością. Idziemy za Arystotelesem, idziemy za świętym Tomaszem z Akwinu. Ale dziś w naszej wędrówce w eterze dotkniemy tego zagadnienia właśnie, jakim jest tolerancja. Pozwolę sobie rozpocząć od takiego cytatu Sir Rogera Scrutona. Żaden myśliciel Europy nie może ignorować zmian, które naszemu życiu umysłowemu narzucili pisarze i działacze lewicy. To jest wyjęte z jednej z jego publikacji. I teraz, gdybyśmy prześledzili sobie już, z jednej strony zachęcam do tego, żeby zobaczyć, kiedy zaaplikowano nam termin tolerancja w historii i jakie on ze sobą przyniósł konsekwencje, bo każda idea rodzi jakieś konsekwencje. Dobre bądź złe, nie ma idei neutralnych. I w tym miejscu stawiam to kluczowe pytanie, czym jest tolerancja? I jeżeli zadamy sobie trochę trudu, gdy sięgniemy do źródeł, to dowiemy się z nich, że jeżeli chodzi o sam ten termin, to słowo tolerancja, to oczywiście wywodzi się on z języka łacińskiego, od słowa tolero, znosić, cierpieć, wytrzymać. Co to znaczy, proszę państwa? Że muszę znosić, cierpieć i wytrzymać coś, co nie jest zgodne z prawdą. A jak należy rozumieć ten termin dziś? Skoro powiedziałem, w tej naszym poszukiwaniu odnajdziemy moment, w którym zaaplikowano ten termin nam do historii, zaaplikowano do słownika. I wiemy jedno, że najczęściej używa się tego terminu w kwestii oznaczenia pewnej postawy moralnej, czyli cierpimy, znosimy, wytrzymujemy pewne postawy, które są amoralne i tymi postawami poprzez tolerancję zmusza się nas do znoszenia tych odmiennych, niewłaściwych poglądów, przekonań czy też postaw. Voltaire, postać tragiczna, w swoim traktacie o tolerancji w taki sposób wyłożył, można by powiedzieć, zebrał esencję o zasadzie tolerancji. Co powiedział? Powiedział jedno krótkie zdanie. Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. I jak widzimy, to stwierdzenie nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji jest hasłem, które budzi i w obecnym czasie wiele kontrowersji i skłania nas do refleksji, żeby rzeczywiście zrozumieć, co jest tą istotą tolerancji. I mając na uwadze kontekst historyczny, widzimy, że hasło to było już używane w kontekście walki z osobami, grupami, społecznościami, ale również z instytucjami, które w myśl prawdy zaczęły krytykować subiektywizm, redukcjonizm i bardzo celnie punktowały fakty, że tolerancja przyczynia się do tego, że zaczynamy akceptować również zło, które jest przyczynkiem do tego, żeby podważyć wszystkie zasady, reguły, najpierw wiary, tradycji, kultury i tego, na czym oparta jest oczywiście cywilizacja rzymska. I zauważmy jedną rzecz, że wówczas, kiedy pojawiał się ten niby dialog dotyczący obrony prawdy kosztem tego, żeby właściwie zrozumieć i wyłożyć tolerancję, to zauważyliśmy, że wobec grup, instytucji, społeczności, które ze względu na głoszenie tych tradycyjnych poglądów i wartości oskarża się je o to, że są nietolerancyjne, o to, że dziś, mówiąc już w XXI wieku, posługują się mową nienawiści w kontekście chociażby homoseksualizmu, o którym mówi Pismo Święte w następujących treściach Starego i Nowego Testamentu, rzeczy, które są obiektywnie zgodne z prawdą. I wreszcie to propagowanie mowy nienawiści z biegiem czasu znalazło się na sztandarach aktywistów lewicowych. Zgłębiali oni również wywody tych frankfurtczyków, którzy w tej szkole frankfurckiej doszli do wniosku, że ta tradycyjnie rozumiana tolerancja jest już przeżytkiem. Dlatego należy od niej odejść, dlatego trzeba ją schować do lamusa. I w trakcie tej walki z prawdą odkryli, że to oni jedynie posiadają ten patent, pomysł na decydowanie o tym, co można tolerować, co należy tolerować, a czego nie można i nie należy tolerować. Niestety, mówiąc tak już George'em Orwellem z publikacji Rok 1984, każdy śmiałek, który zaatakuje tę panującą ortodoksję, zostaje natychmiast skutecznie uciszony. I jesteśmy świadkami tego, jak w imię na sztandarach wypisanej tolerancji zaczęto podważać pewne aspekty niezgodne z prawdą, z tradycją, kulturą, i każda osoba, która czyniła ten stan rzeczy, która się sprzeciwiała, została tak naprawdę wyciszona i natychmiast skutecznie uciszona tak zwaną mową nienawiści. Ale zauważmy jedną rzecz. O ile mówimy o osobach, to proszę Państwa, w przestrzeni publicznej istnieje, funkcjonuje instytucja Kościoła. I to właśnie Kościołowi zarzuca się nietolerancję. Rzeczywiście, Kościół jest nietolerancyjny w 100%. Ale w 100% jest nietolerancyjny w kontekście grzechu. Kościół nigdy nie potępia człowieka, zawsze potępia grzech. Ale w swojej publikacji Wiara, Prawda, Tolerancja ówczesny kardynał Józef Ratzinger w nawiązaniu do trawiącej naszą rzeczywistość dyktatury relatywizmu, o której później wspominał, postawił nam katolikom konkretne pytanie. Zapytał nas o to, czy powinniśmy mówić, że Jezus Chrystus jest jedynie zbawicielem człowieka, czy chrześcijaństwo musi zrezygnować ze swojego wymogu prawdy, aby mogło być nowoczesne, aby mogło być tolerancyjne. Jest to poniekąd taka prośba znaleziona gdzieś u wielkiego mistrza intelektu XX wieku, jakim był bez wątpienia Józef Ratzinger. Ale na kanwie tego pytania o to, czy mamy być ciągle nowocześni, rezygnować z tego, co daje nam Bóg, co daje nam tradycja, to jest to pytanie kluczowe. Czy chcemy Kościoła wolnego od prawdy, zmieniającego się z każdym powiewem przemijających nurtów, Kościoła, który toleruje wszystko? Czy też chcemy Kościoła, który służy prawdzie, strzeże depozytu wiary przekazanego przez Chrystusa? Czy chcemy Kościoła, który zmienia świat? I pozwolę sobie jeszcze wtrącić taką drobną, a myślę ważną wypowiedź Dietricha von Hildebranda w kontekście jego publikacji Koń Trojański w mieście Boga. To właśnie w tej książce znajduje się wiele cennych wskazówek, ale znalazłem dla Państwa dziś bardzo wyjątkowy zapis. O czym pisał von Hildebrand? Pisał o tym, że miejsce kategorii prawdy i fałszu zajęło już pytanie o to, czy pewien dziś pogląd jest czynny, czy też należy do jakiejś epoki minionej. Czy jest aktualny, używa się go, czy też jest przestarzały i martwy. I do czego to doprowadza? Hildebrand mówił o tym, że jesteśmy świadkami takiego procesu detronizowania prawdy na rzecz takich mętnych, subiektywnych pojęć, w których uwidacznia się pragmatyzm, który zagadnienia prawdy i wynikające z niej wartości uznaje za przestarzałe, abstrakcyjne i nieinteresujące. Dlatego trzeba je porzucić, łapać wszystko to, co płynie, proszę Państwa, to, co jest tak naprawdę ściekiem idei. Idei, które są antyewangeliczne, antycywilizacyjne. I te rzeczywistości dziś narzuca się nam w tej formie, żebyśmy nie tylko nie byli wierni prawdzie, ale żebyśmy chcieli je i bezwarunkowo je po prostu akceptowali.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.
Mówi się o tym bardzo często, że ludzie Kościoła, Kościół, że ta cywilizacja łacińska to jest pewna rzeczywistość, która powinna przejść do lamusa, ponieważ no, jest takim hamulcowym tego pędu rewolucji kulturowej. Nie jest Kościół tolerancyjny. Ale zauważmy, że arcybiskup Fulton Sheen mówił o tym, że tolerancja odnosi się wyłącznie do osób, nigdy do prawdy. Nietolerancja dotyczy jedynie prawdy, nigdy osób. Tolerancja dotyczy błądzenia, nietolerancja dotyczy oczywiście błędów. I kiedy na kanwie tego, co wcześniej zostało powiedziane, proszę Państwa, przypatrzymy się temu, co pozostawił nam właśnie w tej spuściźnie intelektualnej wielki Grek Arystoteles, mówiąc o tym, że tolerancja jest ostatnią cnotą upadającej cywilizacji. Im więcej się o niej mówi, im więcej rzeczy, które uchodzą za, powiedzmy sobie, grzech, za destrukcję, jest tolerowanych. Nawet, powiedzmy sobie więcej, nawet jest zabezpieczanych prawnie. To tym bardziej mamy do czynienia z, nie tylko z detronizacją prawdy, ale z tym symptomem upadku cywilizacji. Ale jeszcze raz, w dzisiejszej rzeczywistości musimy dobrze zastanowić się nad tym, jeżeli przyjrzymy się jeszcze temu zagadnieniu, jakim jest tolerancja, cierpieć, wytrzymywać, znosić. Na ile dobrze znosimy, cierpimy, czy wytrzymujemy w kontekście tych zachowań, które narzuca nam dzisiejsza antykultura. I zauważmy, że zawsze, kiedy mówi się w debacie publicznej na temat tego, że ktoś jest nietolerancyjny, najczęściej prowadzący takie spory, najczęściej osoby, które angażują się w to bardzo emocjonalnie, a przekaz racjonalny po prostu w tej rzeczywistości dialogu nie istnieje, bo wyklucza się prawdę i przekazuje się jedną rzecz. Opinię publiczną, że według opinii publicznej, według sondaży, ale zauważmy, że Nicolás Gómez Dávila powiedział kiedyś, że jeżeli spośród opinii panujących w danej epoce wykluczymy opinie inteligentne, to właśnie pozostanie nam opinia publiczna. I my musimy gdzieś wewnątrz narzucanej nam tej tolerancji, która jest tak naprawdę nietolerancją, wziąć sobie do serca słowa George'a Orwella, który mówił o tym, że niezależnie nawet od mniejszości jednoosobowej, nie czyni to człowieka szaleńcem, istnieje prawda i istnieje fałsz. Lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu pozostaje normalny, a normalność, jak mówił Orwell, nie jest kwestią statystyki. Dziś oczywiście trudno jest nam nie ugiąć się pod presją tłumu, ponieważ żyjemy w czasie, kiedy miejsce kategorii prawdy i fałszu, o którym wspominał Orwell, o którym naucza Kościół, zajmuje to pytanie, co jest dzisiaj na topie, co jest trendy. I dochodzimy właśnie do takiego momentu, że powolnie detronizowana prawda na rzecz tych żywotnych pojęć, które dziś chwytają, przyczynia się do tego, że człowiek żyje takim pragmatyzmem. I obecnie jesteśmy świadkami tego, jak pewne zagadnienia, wartości w imię postępowej tolerancji uznaje się za przestarzałe, abstrakcyjne i takie, które powinny przestać funkcjonować w kulturze. Czyżby rację miał pewien wpływowy myśliciel, twierdząc, że po nie w czasie dopiero przekona się każdy, co to jest ta tolerancja. Tolerancja oczywiście uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej, ale nie może nas uczyć akceptacji grzechu. Tolerancja jest ostatnią cechą upadającej cywilizacji. Ale kiedy przyjrzymy się jeszcze jednej kluczowej kwestii, proszę Państwa, wychowani na pismach guru takiego nowej lewicy Herberta Marcuse, na jego eseju Tolerancja represywna, ci marksiści kulturowi, którzy inspirowali się teoriami opracowanymi przez głównych ideologów szkoły frankfurckiej Adorna, Horkheimera, z premedytacją wcielają w życie zasadę, o której powiedziałem wcześniej, wywodzącą się od Voltaire'a. Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, ale w tym przypadku ta definicja została troszeczkę przerobiona. Nie ma tolerancji dla nietolerujących nasze zachowania i nasze normy. I dlatego z biegiem czasu ci lewicowi aktywiści, zgłębiając wywody szkoły frankfurckiej, doszli do wniosku, że tradycyjnie rozumiana tolerancja to jest przeżytek. W związku z tym, kiedy wzorując się na eseju Marcusego Tolerancja represywna, napisanym w 1968 roku, doszli do takiego wniosku, że trzeba tą kulturę, tradycję i cywilizację wysadzić w powietrze. Ale no przeszkodą jest tutaj właśnie to, co określa się terminem tolerancja. To właśnie w tolerancji represywnej jest ukryta pewna moc i siła utrwalania nie tyle tego status quo, które istniało dotychczas, ale wysadzenia tych wszystkich tradycyjnych wartości w powietrze, ponieważ sam Marcuse uznał, że tolerancja tradycyjna jest genetycznie wadliwa. I uznając tradycyjnie rozumianą tolerancję za tą ideę, która jest sprzeczna z ideą postępu, ona ją blokuje, Marcuse zastąpił ją koncepcją tolerancji represywnej. I ta tolerancja represywna toleruje jedynie to, co głosi wszystkim postępowa lewica, a inni mają bać się cokolwiek okontestować w tej materii. I zauważmy, że w tolerancji represywnej nie toleruje się jednocześnie żadnych teorii, żadnych myśli, żadnych koncepcji, żadnych idei, które są sprzeczne z poglądami tolerancji represywnej. I w tej perspektywie postawa konserwatywna, religijna, tradycyjna, katolicka, narodowa uchodzi wręcz za to, co dziś ci działacze nowej lewicy mówią o tym, za koncepcję faszystowską. Jest zwykłą patologią, której nie można bronić, której nie można okazać szacunku i nie można jej tolerować. Dlatego wszelkimi sposobami spróbuje się ją zwalczać. I tolerancja represywna jest niczym innym jak narzędziem, za pomocą którego zaprowadza się nowy, wspaniały, marksistowski świat. Służy ona tak na serio jedynie tolerowaniu postulatów oraz zachowań zgodnych z tym, co poda do wierzenia lewa strona sceny politycznej. I w tej perspektywie prezentowane postawy konserwatywne uznane są za skazane na niebyt, na damnatio memoria, zniszczenie wszystkiego, co może prowadzić nas do odkrycia prawdy, tolerancji. I taki stan rzeczy nie może zasługiwać na tolerancję z naszej strony, ponieważ detronizuje on prawdę. I w takiej rozgrywce zauważmy względem kogoś, kogo się nie trawi tylko dlatego, że jest katolikiem, narodowcem, wszystkie chwyty są tak naprawdę dozwolone. Dlatego ten, kto broni tradycyjnych wartości, a polem walki, jak słyszycie w audycji, jest kultura, walka trwa, to można wszystkie chwyty uznać za dozwolone, ponieważ ma się do czynienia z kimś, kto reprezentuje faszystowski pogląd i takie idee. I patrząc na wcielanie tych zasad płynących z tolerancji represywnej, przychodzą mi na myśl wspomniane wcześniej słowa Rogera Scrutona, który mówił nam bardzo wyraźnie, że mamy do odrobienia lekcję, że musimy zobaczyć na nowo te zmiany, które naszemu życiu intelektualnemu narzucili pisarze i działacze nowej lewicy. Musimy zdobyć się na taką pewną formę również odwagi. Odwagi, o której kiedyś pisał bardzo trafnie Franciszek Salezy. Że musimy przestrzegać przed wilkiem, który wdziera się między owce właśnie w owczej skórze. Musimy nauczyć się demaskować zło, bo miłość bowiem nakazuje ostrzegać zawsze głośno przed wilkiem, gdziekolwiek wdziera się on między owce.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa. Polem walki jest kultura.